Partnerem audycji jest Politechnika Opolska, najlepsza uczelnia akademicka w regionie, według rankingu Perspektyw.
Campus Opole. Audycja akademicka.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym wydaniu programu Campus Opole. Dzisiaj mnogość osób w studiu, goście generalnie reprezentujący Politechnikę Opolską. Powiedziałbym tak, młodzi ludzie, którzy naprawdę mogą pochwalić się aktywnością, ale też już doświadczeniami. Zacznę od pani Anna Kolenda, przewodnicząca IEEE Opole Student Branch. Nasi stali słuchacze pewnie pamiętają panią, była pani naszym gościem kilka tygodni temu w programie Campus Opole. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I od razu pan Piotr Graca, właściwie szef polskiej sekcji IEEE Young Professionals.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Pan Piotr Graca również był naszym gościem w tym samym programie, w którym rozmawialiśmy właśnie o tejże organizacji. No i trójka studentów, jednocześnie członków koła naukowego Eledyn na Politechnice Opolskiej i również organizacji IEEE Young Professional. Pan Paweł Wąs.
Dzień dobry.
Pan Adrian Lipowski.
Witam wszystkich.
I pan Patryk Szywalski.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panowie, reprezentujecie generalnie Politechnikę Opolską. Tak jak powiedziałem, jesteście panowie studentami i elektroniki przemysłowej, i automatyki, i robotyki. I też przede wszystkim to, co nas dzisiaj najbardziej interesuje. Generalnie angażujecie się w różne ciekawe przedsięwzięcia, które tak naprawdę udowadniają, że student w dzisiejszych czasach ma sporo wolnego czasu, biorąc pod uwagę to minimum programowe, ma czas na angażowanie się choćby w koła naukowe. Zacznijmy od koła naukowego Eledyn, a to z tego względu, że to jest to koło naukowe, które dało początek IEEE Young Professional w Opolu.
Dokładnie tak. Koło naukowe Eledyn, czyli innymi słowy, albo raczej mówiąc, członkowie koła naukowego Eledyn w 2000...
Eledyn, nie Aladyn, tak?
Tak,
tutaj jedno ważne
Eledyn,
rozróżnienie.
Eledyn, a jest to skrót tak naprawdę od elektrodynamików, czyli osób, które modelują różnego rodzaju zjawiska elektrodynamiczne, czy też pola elektromagnetyczne, aktuatory, siłowniki, ogólnie urządzenia wykonawcze. I takie koło naukowe zostało założone w 1998 roku na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, czyli w przyszłym roku obchodzimy już nasze 20-lecie.
Jak sądzę, jedno ze starszych albo i najstarsze koło naukowe.
Jeśli chodzi o Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, tak, jest to najstarsze koło naukowe.
Czyli rozumiem, będzie impreza w przyszłym roku.
Tak, szykujemy.
Okej, to myślę sobie, znajdziemy czas w programie Campus Opole, żeby o tym opowiedzieć, a przede wszystkim ten sam jubileusz jeszcze zapowiedzieć. Panowie, pytam już tutaj członków koła Eledyn. Po co? Dlaczego? Przecież jest w dzisiejszych czasach tyle ciekawych atrakcji i form spędzania wolnego czasu, a tutaj siedzieć jeszcze po godzinach w murach uczelni i kombinować, zajmować się tym, co się tak naprawdę przez często 8 godzin podczas zajęć i jeszcze dodatkowo mało wam? Panowie, o co chodzi?
Przede wszystkim plusem jest to, że można się w ramach takiego koła naukowego zebrać w grupie osób, które podzielają twoje zainteresowania, czyli porozmawiać nie tylko ze studentami, z kolegami, których się ma na roku, którzy często mają różne zainteresowania, gdzieś tam w różnych kierunkach się skłaniają, a w kole naukowym właśnie chcielibyśmy mieć ludzi, którzy będą gdzieś tam w podobnym kierunku szli co my, tak jak można było podjąć, powiedzmy, konstruktywną dyskusję albo poradzić się kogoś.
Myślę, że właśnie tutaj nie chodzi o, żeby nie było to traktowane jako praca, tylko jednak o rozwijanie siebie, robienie czegoś, co się lubi, z kimś, którzy też zajmują się podobną dziedziną i też rozwijają się w tej dziedzinie. Także to jest takie stowarzyszenie też ludzi, którzy powiem jeden drugiemu też umie czasami coś doradzić i coś dopowiedzieć.
Co tak naprawdę robicie w ramach tego koła? Ja rozumiem, że to jest też pole do wymiany doświadczeń, do spotkania z osobami o podobnych doświadczeniach, przede wszystkim o podobnych zainteresowaniach, trochę pewnie hobby też, ale czy koło naukowe też realizuje jakieś projekty, o których na przykład słychać w kontekście robotyki od czasu do czasu? I tutaj moje spojrzenie oczywiście w kierunku pana Pawła Wąsa, bo wiem, że to jest akurat osoba, która, co tu dużo mówić, konstruuje roboty. Natomiast w kole naukowym Eledyn?
Jak na razie moja przygoda z kołem Eledyn rozpoczęła się niedawno, bo w marcu, ale zdążyłem już załapać się na kilka szkoleń, na które jest organizowane przez koło. I były to szkolenia na przykład z programowania mikrokomputerów Raspberry Pi. które są używane w przemyśle, jak i można taki komputerek podłączyć do telewizora i oglądać na przykład filmy z internetu.
Mhm. Rozumiem, szkolenie, które, proszę mi wybaczyć moją niewiedzę w temacie, natomiast tak sobie myślę, takie szkolenie pewnie normalnie na rynku pracy, jeśli chciałbym je gdzieś na wolnym rynku kupić, kosztowałoby jakąś tam pewnie okrągłą sumkę. Z racji tego, że uczestniczę w pracach koła, dostałem je za darmo, tak? Można tak powiedzieć?
W ramach uczestnictwa w kole.
Mhm, czyli już widzę jedną dużą zaletę. Po co jeszcze uczestniczymy w pracach koła naukowego, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Próbuję tutaj znaleźć taką istotę, choćby z tego względu, że dzisiaj wielu młodych ludzi szuka zupełnie innych doświadczeń w trakcie studiów. Mamy przecież otwarty świat, sieci społecznościowe, a koła naukowe? Sorry, trochę tak passé to brzmi.
W ramach tego koła naukowego możemy korzystać z laboratoriów po zajęciach i tam też właśnie spotykamy się z na przykład studentami wyższych roków i doktorantami, którzy mamy pewien pomysł, pewien projekt, ale nie wiemy, jak się za niego zabrać, więc pytamy się starszych kolegów i oni nam podpowiadają. Dzięki temu też właśnie studenci wcześniej realizują swoje prace dyplomowe inżynierskie czy też magisterskie. Jest to duży plus.
Nie zawsze jest to tak, że pomysł powstaje, że się spotykają ludzie na kole, decydują, co mają robić i wtedy to się robi, ale często się zdarza tak, że ktoś coś robi poza kołem i przychodząc na przykład do koła okazuje się, że to jest na przykład ciekawy temat, może ktoś będzie tym zainteresowany, może wspólnie można coś udoskonalić. Także tym punktem zaczepienia mogą być rzeczy, które się już rozpoczęło wcześniej, a później koło tylko pomaga poznać odpowiednich ludzi albo umożliwia wyjście z tym do szerszego grona, z tym swoim jakimś tam wynalazkiem, można go zaprezentować, poddać się krytyce, także to też jest pozytywna strona.
Ja myślę też, że taką jedną z większych zalet, że rozpoczynamy prędzej pracę nad pracami inżynierskimi czy magisterskimi w ramach koła naukowego jest to, że są one później bardzo dobrze wykonane i dopracowane, dzięki czemu zajmują wysokie miejsca w konkursach na najlepsze prace dyplomowe, chociażby w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i tutaj mamy finalistów w tym studio.
Skromnie siedzą, nic nie mówią. To proszę się pochwalić.
Tutaj właśnie kolega Patryk zajął pierwsze miejsce w konkursie, a ja zajęłam drugie miejsce właśnie w konkursie prac dyplomowych. Patryk zrobił drona w ramach swojej pracy inżynierskiej, później rozwijał na pracę magisterską, a ja zrobiłam sterownik inteligentnego budynku i te prace zajęły wysokie miejsca.
Wow, proszę bardzo. Ale co, drona, przepraszam, do tego projektu się odwołam, bo taki bliższy laikowi. Drona kompletnie działającego, funkcjonującego, sterowalnego?
Tak, zgadza się. Chodziło właśnie o drona w konfiguracji czterosilnikowej. Temat pracy odnosił się dokładnie do sterowania, algorytmu sterowania. Jeszcze powiem dokładniej odnośnie implementacji regulatorów do wysterowywania pewnych parametrami, aby naprawdę to urządzenie latało. Projekt udało się zrealizować po części, no i tak jak Piotr już wcześniej wspominał, praca wygrała, została uznana na Politechnice i no, tak jak później dalej jest kontynuowana na pracy magisterskiej, no i dalej na doktoracie, także tak jest to temat, który można ciągle rozwijać.
Panie Pawle, no bo też o tym chyba nie powiedzieliśmy. Pan jest studentem trzeciego stopnia, studiów trzeciego stopnia na Politechnice Opolskiej, czyli właśnie doktorantem. No i tak sobie myślę, akurat kwestie związane z tymi małymi latającymi obiektami typu drony, to jest też jakaś ważna część polskiej gospodarki. Od dłuższego czasu o tym się dużo mówi, pisze, że chociażby polski rząd, Ministerstwo Gospodarki chce wspierać tą branżę. Widzi pan tutaj swoją przyszłość w związku z tym?
Tak, oczywiście. Uważam, że jest to technologia, która ciągle można rozwijać. Zawsze da się coś polepszyć. Akurat tutaj mogę nawiązać odnośnie firm zagranicznych, przykładowo Amazon. Już teraz wprowadza na rynek tą technologię, która będzie zajmować się rozpowszechnianiem czy dostarczaniem przesyłek do klienta. Technologia jest już testowana. Za granicą powstają również już dużo większe urządzenia, jednakże działające na podstawie tej samej technologii, w którym człowiek potrafi również się przemieszczać. Także uważam, że jest tutaj w tej dziedzinie dużo do zrobienia. No i myślę, że gdzieś tam jednak w przyszłości coś uda się naprawdę zrealizować.
To prawda, chociaż niektórzy no wcale się nie cieszą z tej technologii chociażby Amazona, z uwagi na to, że to przecież przekłada się na zmniejszenie zatrudnienia, no bo jeśli to roboty czy drony będą te paczki rozwozić, dostarczać do klienta, no to pewnie część osób będzie no po prostu pozbawiona zatrudnienia, ale to zawsze ta nowa technologia rodzi ze sobą jakieś zagrożenia.
Właśnie do tego chciałem nawiązać, to jest nasz odwieczny taki dylemat. Wraz z rozwojem technologii zawsze się okazuje, że pewne miejsca pracy okupowane czasem bardzo licznie odchodzą do tak zwanego lamusa i ludzie nie mają co robić. Znaczy przynajmniej tak się obawiają, że nie będą mieli co robić, ale no, historia myślę tutaj nam udowadnia, że to nie do końca tak jest, że mamy te potem takie w cudzysłowie bezrobotne masy, tylko jednak ludzie szukają zawsze dla siebie nowego miejsca i takim może nie tyle skutkiem ubocznym, ale konsekwencją może tego właśnie rozwoju i przenoszenia pracy ludzkiej z tego sektora bardziej fizycznego do sektora umysłowego jest to, że właśnie społeczeństwo jako całość no, ma przed sobą postawiony wyższy taki poziom intelektualny, do którego trzeba dojść, żeby się w tym naszym nowoczesnym świecie w ogóle odnaleźć. Bo to już nawet nie jest kwestia tego, czy pracujemy fizycznie, czy pracujemy umysłowo, ale kwestia tego, żeby funkcjonować w ogóle w tej rzeczywistości, no trzeba jednak jakąś wiedzę tą techniczną posiąść, żeby się w tym wszystkim nie pogubić.
Mi się wydaje, że akurat z tą wiedzą techniczną w naszym społeczeństwie, oczywiście bardzo uśredniając, to chyba nie jest najlepiej. A z drugiej strony te nowe technologie to faktycznie zawsze powodują wiele obaw. Sięgając nieco do historii, można świetny przykład podać związany z rozwojem motoryzacji. Początek XX wieku też wszyscy byli przerażeni, że przecież umasowienie samochodów spowoduje ogromne bezrobocie. Rodziło to bardzo wiele obaw, więc myślę sobie, że w tych nowych technologiach nie ma tak wiele strasznego. Pani Anno, jeszcze do pani projektu chciałam przejść. Proszę nam wytłumaczyć bliżej, o co chodzi z tą nagrodzoną pani pracą.
W ramach pracy inżynierskiej właśnie zbudowałam sterownik inteligentnego budynku. Był on zrobiony głównie od strony programowej, czyli mikroprocesor i elektronika. I miał to tylko zasymulować działanie otwierającej się rolety, sterowanie temperaturą, oświetleniem i tym podobne.
Takie kombo, że tak powiem, tak?
Dokładnie tak.
Czyli jedno
tak.
urządzenie, które może sterować wieloma urządzeniami w naszym mieszkaniu czy w naszym domu?
I w mieszkaniu, i w domu, w zależności od tego, czego użytkownik potrzebuje. Najczęściej jest tak, że właśnie użytkownik zgłasza się do firmy i mówi, jakie komponenty zaimplementować do sterownika i później taka firma właśnie wykonuje już na miejscu.
Sam produkt. Od razu, przepraszam, powstaje kolejne pytanie i taki temat, no nie wiem, może państwo będąc jeszcze na etapie studiów nie wybiegacie tak daleko w przyszłość, ale myślę sobie, co będzie dalej z tego typu projektami świetnymi, nagradzanymi w zderzeniu z brutalnymi regułami rynku. Krótko mówiąc, komercjalizacja tych pomysłów, tych projektów. Jak widzicie państwo tutaj swoje możliwości? Nie wiem, być może są organizacje, może uczelnia sama. Ktoś dzisiaj takim studentom jak państwo oferuje pomoc?
Ja od siebie powiem tak, jeśli chodzi o pytanie, które pan zadał, czyli jak ja się na przykład czuję przygotowany na wejście w świat marketingu, to no trochę kiepsko. Sam marketing jako taki, no człowiek się styka już teraz na co dzień z tym wszystkim, z reklamami, więc no coś tam jakieś pojęcie ma, jak to wszystko działa, ale jednak jeśli mówimy o wprowadzeniu produktu na rynek tak z pełną parą, to już się wiąże się z takimi zagadnieniami, których no ja nie wiedziałbym za bardzo jak ugryźć. Pewnie potrzebowałbym człowieka typowo od marketingu, kogoś od tak zwanego księgowego, prawda, w tych papierach zrobi porządek, bo to najbardziej, to chyba najbardziej teraz przeraża, jeśli się myśli o założeniu na przykład swojej firmy, czy jakiejś rozpoczęciu działalności, że trzeba ogarnąć też kolokwialnie mówiąc, całą tą otoczkę formalną.
No i to, co najważniejsze, co zrobić, żeby dany produkt, dany projekt wszedł na rynek jako gotowy produkt? Czyli to nie tylko chodzi o elementarną wiedzę związaną z marketingiem, z zakładaniem działalności gospodarczej, ale no niestety, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, duże pieniądze pewnie.
To znaczy, z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że często samemu zakładanie czy wprowadzenie jakiegoś produktu na rynek jest trudne, jednakże można wykorzystać niektóre portale, jak na przykład Kickstarter, zakładając własny startup, można pozyskać środki pieniężne właśnie na zbudowanie, zaprojektowanie własnych urządzeń. Można szukać inwestorów, którzy, jeżeli zobaczą potencjał w naszym projekcie, również zainwestują swoje prywatne środki w zrealizowanie tego projektu. Co tutaj Adrian mówił, często z papierkami, z różnymi formalnościami jest problem. W telewizji jednak często są pokazywane projekty, które na podstawie kapitału różnych innych inwestorów jednak zobaczyły światło dzienne i zostały pomyślnie zrealizowane.
Mhm. Jasne, no takich pomysłów powinno być coraz więcej, bo cały czas boję się tego, co niestety często się w polskiej gospodarce zdarzało. Sam pomysł powstawał, owszem, zdobywał nagrody, często też międzynarodowe, był szeroko na świecie doceniany, natomiast jeśli ten, no w cudzysłowie powiem, inżynier wracał tutaj do Polski i chciał dalej coś z tym produktem, projektem robić, czyli przeprowadzić tą fazę, która jest potrzebna, żeby zrobić z niego gotowy produkt dla tego klienta ostatecznego, okazywało się, że a. brakowało pieniędzy, b. brakowało wsparcia, c. brakowało inwestorów, którzy byliby zainteresowani projektem, więc najłatwiej można było sprzedać projekt najczęściej za granicę. Albo bardzo daleko na wschód, albo daleko na zachód.
To może jeszcze dopowiem jedną ważną rzecz. Że
no bo ja też chciałem tutaj usłyszeć, no nie wiem czy słusznie, myślałem sobie, że też państwo wspomną o IEEE, że to jest też organizacja, która może pomóc, no bo przecież w tej organizacji możecie państwo, to co najistotniejsze, łapać kontakty, mówię tak kolokwialnie, kontakty, które potem umożliwią, otworzą wiele drzwi, bo mając ten gotowy projekt, mogę później trafić do jednego czy drugiego menedżera, którego wcześniej miałem okazję poznać albo wysłuchać jego wykładu, z czymś, co być może jest ciekawym, a może i przełomowym urządzeniem na danym rynku.
Tak, jeśli chodzi o IEEE, to jak najbardziej jest to bardzo duże pole do popisu. Jednak jeszcze dopowiem rzecz do naszej poprzedniej myśli, mianowicie, że też warto zauważyć, że jeśli dana osoba, student, projektuje już na studiach jakieś fajne rzeczy, zaawansowane, są to finalnie prace dyplomowe, czy też inne projekty, które zajmują dosyć wysokie pozycje, to umiejętności, które taki student posiądzie przy projektowaniu i przy chociażby tym lutowaniu, programowaniu tych mikrokontrolerów, jest tak cenne, że takie osoby też są rozchwytywane na rynku pracy. Czyli taka osoba, pisząc swoje CV i wpisując takie umiejętności, popiera je realnymi umiejętnościami, a nie są tylko takim suchym wpisem wziętym z jakiegoś szablonu, gdzie pod tą nazwą się nic nie kryje. Teraz nawiązując do IEEE, tak, jeśli osoby są członkami IEEE i tym samym są częścią tej wielkiej siatki kontaktów międzynarodowej, jest duże prawdopodobieństwo, że podczas wyjazdów, konferencji, mogą być to konferencje naukowe, popularno-naukowe, kongresy, o których też wspominaliśmy w poprzednim odcinku, to jest to bardzo duże miejsce, w którym osoby spotykają się z firmami, spotykają się z menadżerami, z profesorami z różnych uczelni, a nuż dostaną propozycję wyjazdu na studia magisterskie, nie w ramach Erasmusa, ale w ramach normalnego trybu studiowania na prestiżowych zagranicznych uczelniach. Mogą być to tak zwane postdoki, czyli osoby, które po doktoracie też chcą nabyć jakieś umiejętności praktyki. Wtedy też w ramach IEEE mogą coś takiego znaleźć. Mhm.
Okej, pięknie. Pan Piotr Graca pięknie nam to podsumował. Myślę sobie, że trzeba jeszcze dodać do naszej rozmowy wątek związany chyba z najbardziej prężnie rozwijającą się tą nową dziedziną gospodarki. Roboty, robotyka. Panie Pawle, jest pan studentem automatyki i robotyki na drugim roku na Politechnice Opolskiej i jednocześnie przewodniczącym koła naukowego MikroProcek. Z tego, co dobrze pamiętam, to był pan gościem w naszym programie Campus Opole ładnych parę miesięcy temu. Rozmawialiśmy o pana wyjazdach do Japonii, ale absolutnie nie turystycznych wyjazdach, tylko wyjazdach związanych z robotami. Robotami sumo.
Tak, byliśmy w zeszłym roku w grudniu w Japonii, w tym roku też wybieramy się.
Właśnie my, czyli
Grom, grupa robotycznie opętanych maniaków oraz...
A więc GROM z Politechniki Opolskiej, szanowni tak. Państwo. Mamy GROMa w Opolu, warto o tym wiedzieć. Na czym polega tak naprawdę konstruowanie robotów, a robotów sumo, to już w zupełności temat z wielkim znakiem zapytania.
Roboty sumo są to roboty walczące, tak jak dyscyplina sumo w Japonii, tak samo roboty sumo też wywodzą się z Japonii. Mhm. I cała dyscyplina polega na tym, aby zbudować robota takiego, który mógłby rywalizować w rozgrywkach. Mhm.
Panie Pawle, wracając do tej komercjalizacji tego, co Państwo jako studenci robią na Politechnice Opolskiej, myślę sobie, jeśli chodzi o tą dziedzinę, to chyba nie ma problemu, żeby po pierwsze znaleźć zainteresowane firmy, jeśli chodzi o rozwój takiej dziedziny, a druga sprawa, no nie wiem, znaleźć pracę po prostu po robotyce.
Ofert po robotyce jest bardzo dużo, zwłaszcza jeżeli ktoś uczestniczy w kołach naukowych oraz ma swoje zainteresowania. Wtedy pracodawcy sami praktycznie
wyszukują Państwa, można powiedzieć. Tak. Prawie jak za wielką wodą w Stanach Zjednoczonych, to jest oczywiście marzenie każdego studenta, żeby było tak jak w Stanach na tych największych uczelniach technicznych, nie wiem, choćby ten MIT, że tak powiem, MIT mityczny, gdzie wiadomo, że już często po pierwszym, po drugim roku ci najlepsi studenci już są prawie że zatrudnieni. No, kontrakty podpisywane i wiadomo, że za kilka lat będą pracować w takiej, a nie innej firmie. No to cóż, szanowni Państwo, tego wszystkim Państwu życzę.
Jeszcze, może tak króciutko na koniec, z perspektywy właśnie studenta, który jest dosyć świeżym jeszcze członkiem IEEE i tutaj nie mamy jeszcze osiągnięć, jak moi szanowni koledzy i koleżanki. Niemniej jednak już jestem w stanie polecić szczerze organizację IEEE wszelkim inżynierom bądź przyszłym inżynierom, ponieważ jak potwierdza moje własne doświadczenie, daje to możliwość zebrania dla siebie jakiejś inspiracji i poznania ludzi, podczas gdy sama nauka jest oczywiście ważna, ale siedzenie w sali tylko wykładowej nie przysporzy nam nowych okazji, za to bycie członkiem IEEE i branie udziału w konferencjach i w eventach na pewno takie okazje gdzieś nam pod nos podsunie.
No to dla zainteresowanych, a być może zaintrygowanych, oczywiście wszelkie szczegóły w sieci, więc do googlowania Państwa zapraszam. Pani Anna Kolenda, pan Piotr Graca, pan Paweł Wąs, pan Patryk Szywalski i pan Adrian Lipowski to nasi dzisiejsi goście. Dziękuję za udział w programie.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję, życzę Państwu sukcesów, a naszym słuchaczom oczywiście miłego popołudnia. Mariusz Piestrak, do usłyszenia za tydzień.
Campus Opole. Audycja akademicka. Partnerem audycji jest Politechnika Opolska, najlepsza uczelnia akademicka w regionie, według rankingu perspektyw.